Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o pokój w Egipcie po tym, jak wczoraj w Aleksandrii doszło do krwawego zamachu na kościół koptyjskich chrześcijan. O tych wydarzeniach będziemy rozmawiać z egipskim jezuitą ojcem Samirem Khalilem Samirem. Następnie w audycji Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o tym, jak świętego Józefa, opiekuna pańskiego, opisywano w starożytności. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza liturgia podpowiada nam, byśmy chwalili odwieczną mądrość Boga i dziękowali za błogosławieństwo, jakim nas obdarzył we wcielonym Słowie. Ono było na początku u Boga. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Niech ta światłość opromienia każdy dzień nowego roku i całego naszego życia. Niech Bóg wam błogosławi.
Jan był najmłodszym ze wszystkich uczniów Pana, najmłodszym wiekiem, ale już starcem w wierze, powiedział Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi przed modlitwą Anioł Pański. W rozważaniu papież powrócił jeszcze raz do tajemnicy Bożego Narodzenia, ukazanej w pierwszych słowach Ewangelii świętego Jana.
Cudowny tekst prologu wyraża w postaci hymnu tajemnicę wcielenia, głoszoną przez naocznych świadków, apostołów, zwłaszcza przez świętego Jana. Gdy czytamy, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, ewangelista porównywany tradycyjnie do orła, wznosi się ponad ludzką historię, dociekając głębi Boga. Bardzo szybko jednak, naśladując nauczyciela, powraca do wymiaru ziemskiego, mówiąc: Słowo stało się ciałem. Słowo jest rzeczywistością żyjącą, Bogiem, który komunikuje się, stając się sam człowiekiem. W prologu czytamy jeszcze: z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Jaka jest ta pierwsza łaska, którą otrzymaliśmy? Jest nią wiara, objaśnia to święty Augustyn. I zaraz dodaje, że drugą łaską jest życie wieczne.
Ojciec Święty podziękował za życzenia duchowej bliskości, które nadesłano do niego z całego świata. Zwracając się natomiast w języku hiszpańskim, pozdrowił uczestników odbywającej się w Madrycie mszy świętej rodziny. Papież zachęcił uczestników hiszpańskiego spotkania zatytułowanego Rodzina chrześcijańska nadzieją Europy, by na wzór rodziny z Nazaretu stawały się one nie tylko szkołą wierności, szacunku i wzajemnego zrozumienia, ale także szkołą wiary i miłości.
Queridos hermanos,
drodzy bracia, wzywam was, abyście byli mocni w miłości. Z całą pokorą kontemplujcie tajemnicę Bożego Narodzenia, która nadal przemawia do serca i staje się szkołą życia rodzinnego i braterskiego. Macierzyńskie spojrzenie Maryi Panny, pełna miłości opieka świętego Józefa i radująca obecność Dzieciątka Jezus są jasnym obrazem tego, czym winny być wszystkie rodziny chrześcijańskie. Prawdziwymi sanktuariami wierności, szacunku i zrozumienia, w których również przekazuje się wiarę, umacnia nadzieję i rozpala miłość. Zachęcam wszystkich, aby przeżywali na nowo entuzjazm powołania chrześcijańskiego w ognisku domowym, jako prawdziwi siewcy miłości, która przejmuje, towarzyszy i broni życia. Czyńcie ze swoich domów prawdziwą szkołę cnót oraz spokojną i promieniującą przestrzeń zaufania, w której prowadzeni łaską Bożą będziecie mogli mądrze rozeznawać wezwania Pana, który nadal zaprasza do pójścia za Nim.
Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty zaapelował o pokój w Egipcie, po tym jak wczoraj w Aleksandrii doszło do zamachu na kościół koptyjskich chrześcijan. Czyn ten papież nazwał nikczemnym gestem niosącym śmierć. Wezwał również wierzących, by nie odpowiadali agresją na przemoc. Papież zapewnił o swojej nieustannej modlitwie w intencji ofiar zamachu.
Ten nikczemny gest niosący śmierć, podobnie jak podkładanie bomb w pobliżu chrześcijańskich domów w Iraku, by zmusić ich do emigracji, obraża Boga i całą ludzkość, która właśnie wczoraj modliła się o pokój, stając z nadzieją u progu Nowego Roku. Wobec takiej strategii przemocy, która wzięła na cel chrześcijan, a która też odbija się na całym społeczeństwie, modlę się za ofiary i za ich rodziny i zachęcam wspólnoty kościelne do wytrwałości w wierze i dodawania świadectwa rezygnacji z przemocy, które wypływa z Ewangelii. Myślę także o tak wielu ludziach zaangażowanych w pracę duszpasterską, zabitych w roku 2010 w różnych regionach świata. Pamiętajmy o nich w modlitwie przed Panem. Pozostańmy zjednoczeni w Chrystusie, naszej nadziei i pokoju.
Po wczorajszym ataku sytuacja w Egipcie powoli się normalizuje. Odbył się już pogrzeb ofiar tragicznego zamachu. W uroczystościach w klasztorze Marmina na przedmieściach Aleksandrii wzięło udział kilka tysięcy chrześcijan. Niestety dochodziło do starć Koptów z oddziałami policji. Są też kolejni ranni. Władze egipskie wzmocniły środki bezpieczeństwa w rejonach zamieszkanych przez wyznawców Chrystusa. Agencje informują, że dotychczas żadne ugrupowanie nie wzięło na siebie odpowiedzialności za zamach w Aleksandrii. Policja aresztowała co najmniej 17 podejrzanych. Cały świat potępił noworoczny zamach w Egipcie, nie wyłączając wielu krajów muzułmańskich.
Temat wolności religijnej jest bardzo ważny, dlatego że spotykamy się z niesamowitymi atakami na chrześcijan w różnych częściach świata, w Iraku, w Egipcie, w Nigerii i w dzisiejszym świecie, gdzie wartości ludzkie są bardzo ważne. Pokój buduje się również na tolerancji religijnej i musimy się modlić o to i prosić, aby to ludzie zrozumieli. Budowanie pokoju w świecie to znaczy też nasze zaangażowanie. Każdy z nas musi się zaangażować, czy w modlitwie, czy czynami, które będą mogły nam dopomóc wszystkim w tym, abyśmy doszli do pokoju. Jak mówił Jan Paweł II, pokój dla wszystkich rodzi się ze sprawiedliwości czynów każdego człowieka.
O komentarz do ostatnich wydarzeń w Aleksandrii Radio Watykańskie poprosiło ojca Samira Kalila Samira, egipskiego jezuitę i profesora Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich w Rzymie. W Egipcie nieustannie obserwujemy narastanie napięcia pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Kraj ten od dawna stanowi centrum fundamentalizmu islamskiego, który w ostatnich latach przybrał na sile na skutek słabości świeckiej władzy politycznej. Fundamentaliści starają się wykorzystywać aktualny kryzys ekonomiczny dla osłabienia pozycji rządu. Wzniecając niepokoje społeczne, ostatecznie planują przejąć władzę w kraju. Niestety społeczeństwo egipskie nie jest zbyt wykształcone i pojmuje religię w sposób bardzo prosty. To też pomaga fundamentalistom zdobywać sympatię poprzez inspirowanie konfliktów i działania na szkodę ludności chrześcijańskiej. Taki też charakter ma przypadek dwóch kobiet koptyjskich, rzekomo nawróconych na islam, co nigdy nie zostało potwierdzone. Przetrzymywano je w klasztorach. W rzeczywistości był to przypadek kryzysu małżeńskiego i nieporozumień w rodzinie. Przypadek ten został jedynie wykorzystany jako pretekst do tworzenia sytuacji napięcia oraz ostatnich rozruchów w rzeczywistości mających na celu wzniecanie konfliktów politycznych i destabilizację rządu. Zarazem wielu światłych przedstawicieli islamu jasno wyraża swój sprzeciw wobec ataków na chrześcijan. Okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, obchodzony w Egipcie według kalendarza koptyjskiego, miał mieć charakter duchowy związany z postem i modlitwą. Zarazem my, chrześcijanie w Egipcie, nieustannie pamiętamy, że jesteśmy kościołem męczenników. Nawet nasza rachuba lat nie zaczyna się od Chrystusa, ale od prześladowania za czasów Dioklecjana w III wieku. Trzeba zarazem pamiętać, że Koptowie są ludnością rdzenną, pochodzącą od starożytnych mieszkańców Egiptu. I nawet mówią o sobie, jesteśmy potomkami faraonów. Wszyscy o tym wiedzą, także muzułmanie i politycy. Dla Koptów to właśnie muzułmanie stanowią ludność napływową. Przez wiele lat obie społeczności zasadniczo żyły w pokoju. Dyskryminacja i prześladowania zaczęły się wraz z narodzinami radykalnego ruchu islamskiego przed mniej więcej 40 laty. Ich przejawem jest dyskryminacja przejawiająca się w systemie prawnym. Wszystko, czego dziś pragną chrześcijanie w Egipcie, to równość społeczna, której prawo islamskie nie gwarantuje. Questo la legge islamica chiaramente non può essere il fondamento. O sytuacji chrześcijan w Egipcie mówił ojciec Samir Kalil Samir.
światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Józefie ukochany, czyli jak to opiekuna pańskiego opisywano w starożytności. No to już po świętach. A skoro tak uroczyście uczciliśmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, narodzonego w betlejemskim ubóstwie, jeśli ponownie wstąpiła w nas odrobina nadziei na odkupienie świata i gotowości do życia godnego synów i córek Bożych, kiedy już zjedliśmy tego nieszczęsnego karpia i też roladę makową, gdy odśpiewaliśmy stosowne kolędy i dobrze nam było w rodzinnym gronie, jeśli wreszcie odpoczęliśmy po tym nieco, to teraz posłuchajmy przez chwilę o największym bodajże milczku wśród wszystkich świadków misterium zbawienia. O świętym Józefie zatem mówić będziemy, o oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny. A że kultowi Matki Bożej w naszych audycjach poświęciliśmy już kiedyś obszerne miejsce i że o Panu naszym Jezusie Chrystusie mówimy zawsze, to teraz, choćby dla równowagi, niech będzie o tym, jak na opiekuna pańskiego patrzyli nasi bracia i siostry w starożytności chrześcijańskiej, co o nim mówili i jak go czcili. Jak zwykle najpierw są Ewangelie, te kanoniczne, w których spotykamy Józefa jako tego, który służy dzielnie za sprawiedliwego towarzysza Maryi, jako wizjonera mającego dziwne sny i wykonawcę Bożych wyroków przekazywanych mu przez anioła, milcząco zdziwionego tym, co go spotkało, nieobecnego przy poczęciu i zaledwie asystującego przy narodzeniu. Potem, nie mniej ofiarnie, Józef zabiera całą tę swoją świętą rodzinę do Egiptu, co wcale nie miało być wycieczką, ale właśnie ucieczką przed siepaczami Heroda. A wreszcie, tak jak milcząco służy na tych pierwszych kartach Ewangelii, tak też bez jednego słowa z niej znika. I nic więcej o Józefie ze świętej księgi się nie dowiemy. Za to we wczesnochrześcijańskiej literaturze apokryficznej świętego Józefa spotykamy na poczytnym miejscu już w tak zwanej protoewangelii Jakuba z połowy II wieku, będącej najciekawszym bodaj przykładem narracji o Bożym Narodzeniu. Czytaliśmy ją już kiedyś w naszych audycjach. O Józefie sporo mówi też apokryficzna Ewangelia Pseudo-Mateusza, spisana chyba w V wieku, oraz Ewangelia Dzieciństwa Pana, jakoby autorstwa świętego Tomasza, gdzie Józef nie wypada najlepiej, obok zresztą całkiem przemądrzałego Jezusika. To tam mały Zbawiciel lepi ptaszki z gliny i arogancko odpowiada swojemu przybranemu ojcu, który zupełnie nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Jest też pewien tekst zwany Legendą o Józefie Cieśli. W istocie jest on opowieścią osnutą na biblijnych motywach i włożoną w usta samego Chrystusa, który na Górze Oliwnej wyjaśnia apostołom tajniki swojego życia. Gatunek notabene w literaturze apokryficznej popularny, tutaj wykorzystany dla opowieści o świętym opiekunie. Tekst ten, spisany po grecku już w głębokiej starożytności, do naszych czasów zachował się w przekładzie na język koptyjski. Był zatem znany w środowisku egipskim, które od zawsze charakteryzowało się szczególną maryjnością. Nic zatem dziwnego, że na tapetę wzięto też jej czystego oblubieńca. Tłumaczenia utworu dokonano zapewne pod koniec IV wieku. Chociaż legenda ta jest prosta w swojej wymowie i konstrukcji, i chociaż widzimy w niej niespójności, to jednak jest też przykładem całkiem udanej próby wyjaśnienia tego, co w Ewangeliach kanonicznych nie zostało dopowiedziane, ale bez zbytniego naginania świętego tekstu, bez jego teologicznej deformacji, tak by nakarmić pobożność, zaspokoić ciekawość i zarazem przekazać zdrową naukę Kościoła. Święty Józef został w niej przedstawiony jako czcigodny wdowiec z Betlejem, samotnie wychowujący małe jeszcze dzieci, którego kapłani z Jerozolimy zeswatali z maleńką jeszcze Maryją, oddaną im na wychowanie. W legendzie o Józefie Cieśli czytamy zatem o ich zaślubinach zgodnie z obyczajem żydowskim i o tym, jak po 2 latach okazało się, że Maryja jest w stanie błogosławionym. A Józef nie wiedział, co robić, bo przecież dziecko nie było jego. Potem jest ewangeliczny sen z aniołem w roli głównej i wyprawa do Betlejem w czasie spisu powszechnego. A wreszcie Boże Narodzenie. Po powrocie z egipskiego wygnania do Nazaretu Zbawiciel szanuje swojego przybranego ojca, jest mu posłuszny i darzy go szczerą miłością. A potem przychodzą dni śmierci Józefa, jak postanowiono każdemu człowiekowi. I tu się zaczyna część legendy o świętym Józefie, najbardziej oryginalna. Oto bowiem anioł zapowiada mu rychłą śmierć. Więc idzie stary już Józef do Jerozolimy i pięknie modli się przed ołtarzem Pana, prosząc, by anioł Boży był przy nim w godzinie odejścia z tego świata. Potem zachorował i umarł z modlitwą na ustach, opłakiwany przez Maryję i Jezusa, a jego przejście to opis prawdziwej walki, jaką aniołowie światła i ciemności toczą o duszę oblubieńca. Zresztą bardzo ciekawy i przepełniony apokaliptyczną symboliką. Bo oto na przykład Jezus widzi w zachwyceniu, jak aniołowie wzięli duszę Józefa i zawinęli ją w prześcieradło z czystego jedwabiu, a archaniołowie Michał i Gabriel nad nią czuwali, podczas gdy inni aniołowie wyśpiewywali psalmy. Do opisu chwalebnego odejścia Józefa dodano jeszcze zapowiedź wielu łask, jakie niechybnie spadną na każdego, kto czci świętego w dniu jemu dedykowanym, czyli 26 dnia egipskiego miesiąca Epep, czemu odpowiada 2 sierpnia w kalendarzu gregoriańskim. Bo Józef miał wypełnić swoim życiem odwieczny plan Boży, przygotowany od założenia świata. Plan towarzyszenia Jezusowi w jego ziemskiej egzystencji. Miał być świadkiem wcielenia i narodzenia Boga przedwiecznego, jego opiekunem i pomocnikiem. Bo cała historia świata to dzieje zbawienia, w co szczerze wierzymy, nawet jeśli, tak jak Józef, nie zawsze o tym głośno mówimy.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.